To jest problem w Polsce? Mowa nienawiści, hejtowanie kogoś, obrażanie? Czy nie mamy z tym tak naprawdę problemu? Ten problem jest sztuczną histerią po zabójstwie Pawła Adamowicza.
Ja myślę, że to nie jest kwestia tylko Polski, że w ogóle jest to problem. Jest to problem społeczny. Zwróćcie Państwo uwagę, że mamy sygnały z różnych, i z Europy, i ze Stanów Zjednoczonych, gdzie dane opowiadanie o kimś, mówienie o kimś, wskazywanie kogoś doprowadzało do tragicznych aktów. I nie jest to moim zdaniem ewenement w Polsce. Niestety tragiczne.
Czy jest jakaś granica pomiędzy krytyką a hejtowaniem kogoś, obrażaniem kogoś? Czy ta granica jest łatwa do wskazania? Bo ja mam czasami takie wrażenie teraz w tej całej debacie, że wszyscy teraz przepraszają za to, że krytykowali na przykład prezydenta Pawła Adamowicza. Wszyscy przepraszają za to, że krytykowali Jerzego Owsiaka. Czy hejt, mowa nienawiści, a krytyka to jest to samo?
Nie, to nie jest to samo. Natomiast granica jest bardzo płynna, moim zdaniem. Wszystko zależy prawdopodobnie od tego, jakie po pierwsze emocje się za tym kryją, po drugie, jak wrażliwy jest człowiek, którego dotyka ta krytyka lub hejt, bo myślę, że krytyka i hejt są gdzieś bliżej obok siebie, zupełnie czymś oddalonym i czymś, co myślę, że jest chyba trudniejsze w ogóle do zdefiniowania, jest mowa nienawiści, którą tak się ostatnio posługujemy. No to już jest taki kaliber, powiedziałabym, bardzo, bardzo mocny, ale zarazem wskazujący, tak, na pewne cechy tego komentarza kierowanego do drugiej osoby, no, który jednak musi być związany, tak, z upokorzeniem, tak, takim długotrwałym, z odbieraniem godności człowieka, z upokarzaniem jego, tak, ze względu właśnie chociażby na pewne cechy indywidualne, czy na przynależność społeczną, tak, czy inne, no, o czym tutaj też wiemy, nie będę definiowała tego pojęcia. Więc myślę sobie, że krytyka i hejt, bo tak zapytałeś, to gdzieś te rzeczy, które się tutaj, no, mogą, tak, przenikać. Natomiast czy to jest tak, że powinniśmy przepraszać? Ja myślę sobie, że krytyka jest czymś naturalnym. Krytyka konstruktywna przede wszystkim, tak? My powinniśmy siebie chyba nawzajem uczyć i sami odpowiadać sobie na pytanie, kiedy nasza krytyka kierowana do kogoś jest właśnie tą krytyką, która ma, nie wiem, pomóc pewne rzeczy zrozumieć, być może dokonać pewnej zmiany, ale w taki sposób, który go nie będzie dotykał, nie będzie go obrażał, nie będzie poruszał jakby, tak, jego godności, tak jak powiedziałam wcześniej, jego człowieczeństwa. I ta krytyka, no, ona dotyczy nas wszystkich, właściwie codziennie nam towarzyszy, tak?
No właśnie, widzicie w przestrzeni publicznej, widzicie w waszych rodzinach, szkołach, w kościele, w mediach dużo takiej konstruktywnej krytyki? Czy właśnie tej konstruktywnej krytyki brakuje?
Często chyba jest tak, że jak chcemy, powiem brzydko, po kimś pojechać, to właśnie pojedziemy po kimś. A ważne jest, choć ja rozumiem sam jako ojciec na przykład, że często pod wpływem wzburzenia, jakichś emocji, bardzo trudno jest w danym momencie, w danej sekundzie skupić się na tym, żebym skrytykował działanie, nie dotykając, nie gardząc, nie poniżając tego, kto się tego czynu dopuścił. Więc...
Czyli rozumiem, że powiedzieć na przykład, przeszkadza mi to, że zostawiłeś taki bałagan, to jest nie w porządku, nie okej, a nie mówić, ty jesteś bałaganiarzem, ty
dokładnie
zawsze
tak
bałaganisz, tak?
Dokładnie tak. Myślę, że, znaczy wiem to po własnych dzieciach, że dużo, dużo łatwiej jest dziecku przyjąć i zrozumieć to, kiedy mówię, że no właśnie jest bałagan, niż potępiać, niż wrzeszczeć na to dziecko, że jest głupie i nigdy nie słucha, tak? Więc jakby odrobinę wyżej wchodząc, to chyba problem polega jednak na mnie, wypowiadającym te słowa. Gdybym tylko umiał mieć taką refleksję w danej chwili, i skoncentrować się na tym, co chcę powiedzieć, bo no, w emocji można naprawdę popłynąć.
No tak, ale to jest bardzo wygodny przykład, rodzić dziecko, prawda? Bo przecież rodzic kocha swoje dziecko. Rodzic jest odpowiedzialny za swoje dziecko. Ale czy naprawdę polityk partii prawicowej czy lewicowej kocha swojego przeciwnika politycznego? Czy polityk jest za to odpowiedzialny? Tam nie ma miejsca na jakąś wrażliwość, na empatię, tylko właśnie o to chodzi, żeby pokazać słabość tej drugiej strony.
No to jest właśnie pytanie, czy o to chodzi, żeby pokazać słabość drugiej strony i jej dokopać, czy chodzi o dobro nasze wspólne, publiczne, tak? No bo to jest pytanie definiowania polityki, no ksiądz, ale chciałbym...
Jak patrzysz na życie publiczne, to o co chodzi? Sam sobie odpowiedz tak, na to pytanie. Znaczy, niektórym... Chodzi o dobro, czy chodzi o to, żeby dokopać?
Powinno chodzić o dobro, a nie o dokopanie. I teraz wracając na przykład, jestem sobie w stanie wyobrazić rzeczy, której wolałbym, żeby nigdy nie zaistniała, że czasami i rodzic może chcieć dokopać komuś i się napatoczy, przepraszam, dziecko, bo na przykład w pracy było słabo, tak? I też chce dokopać, a już nie chodzi o ten bałagan, no ale chce dokopać. Także to jest kwestia nie tylko polityki, ale myślę, że to, co tutaj zostało powiedziane i chyba wymaga takiego pewnego podkreślenia, co do krytyki, hejtu, mowy nienawiści, rzeczywiście tę ostatnią najtrudniej zdefiniować i być może też stoimy przed potrzebą zdefiniowania mowy nienawiści. Natomiast to, co jest istotne, krytyka jest niezbędna i musimy się jej nauczyć. To znaczy, ja sobie nie wyobrażam, żeby nie było krytyki, tak? To znaczy, my musimy nauczyć się krytykować.
Tak, czyli żeby... krytyka, tak? Hejt i mowa nienawiści
nawet
nie.
Nawet nie tylko tak. Ona jest konieczna, tylko musi to być krytyka, która będzie z szacunkiem dla drugiego człowieka, która właśnie nie będzie wkraczała w hejt, nie będzie wkraczała w mowę nienawiści, która, no, nazywamy to konstruktywną, ale nawet jeśli nie nazwiemy konstruktywną, to ona jest istotną krytyką. Tutaj stajemy przed bardzo ważnym wyzwaniem, bo my musimy pamiętać o tym, że nam się zmienia świat. Tak? To zresztą powiedzieliśmy sobie nie tylko w Polsce, nam się zmienia świat. Kiedyś słowa zostawały w jakiejś przestrzeni czterech ścian. Dzisiaj te słowa idą w internet i te słowa idą szeroko. Kiedyś można było kogoś wyzwać, w emocjach powiedzieć, ja cię nienawidzę, zabiję, albo coś w tym rodzaju. Wiedzieliśmy, że to jest złe, ale to zostawało w jakiejś przestrzeni podwórka. Ale dzisiaj te słowa idą dalej i my musimy się tego nauczyć. To znaczy, okazuje się, że chyba nie tylko my, ale cały świat stanął przed sytuacją, kiedy zauważył, że już nie macha jakimś plastikowym nożykiem, ale machamy naprawdę jakimiś armatami i możemy zrobić dużo krzywdy. I dlatego to jest bardzo ważne wyzwanie dla nas.
Ja bym jeszcze rozwinął tą myśl i poszedł w tym kierunku, dlaczego my łączymy krytykę z mową nienawiści? Dlaczego to jest w takim połączeniu? Przecież mamy wolność słowa, możemy krytykować. Nawet jest to elementem dyskursu publicznego czy każdego dyskursu. Orzecznictwo strasburskie idzie nawet w tym kierunku, że jeśli krytyka dotyczy osoby prywatnej, tak w uproszczeniu powiedzmy, to w ogóle jakby nie podlega dyskusji, ta osoba prywatna jest najbardziej chroniona. Jeśli funkcjonariusz publiczny, to można coś więcej powiedzieć. A orzecznictwo mówi w stosunku do polityka, że polityk, zostając politykiem, godzi się na to, że może się spotkać z większą krytyką, wręcz, no jakby wszyscy mogą go krytykować. Co nie zmienia faktu, że już jest przekroczeniem pewnej granicy, gdy dochodzi do mowy nienawiści czy hejtu. Dlatego, że tak jak powiedziałaś Beata, ty, tam muszą wystąpić pewne elementy. Muszą wystąpić dlatego, że ma jakąś cechę. Ja go namawiam do tego albo zgadzam się na to, żeby zrobić mu krzywdę za to, że ktoś jest taki, a nie inny.
Czyli hejt tutaj... to jest obrażanie kogoś, natomiast mowa nienawiści to będzie obrażanie kogoś, ale w oparciu jeszcze o takie kryteria, często na przykład dyskryminacyjne, prawda?
Tak.
Związane ze stereotypami, które mamy.
To jest oczywiście kwestia definicji, ale ja myślę, że tutaj poszła bardzo, bardzo ważna sprawa takiego rozróżnienia dotyczącej wolności słowa, a mowy nienawiści, hejtu. Dlaczego? Dlatego, że ja spotkałem się już z taką sytuacją, że niektórzy mówią, a teraz będą nam mówić o mowie nienawiści, a gdzie wolność słowa? To jest w ogóle pomieszanie pojęć, tak? To są dwie różne rzeczy. Właśnie wolność słowa pozwala mi krytykować, pozwala mi poruszać wszystkie tematy, pozwala nam się nie zgadzać. Natomiast nie przekraczamy pewnej granicy szacunku dla drugiej osoby. Także jakby... Te kwestie są jakby innymi całkiem warstwami i myślę, że to ważne jest, żebyśmy mieli tę świadomość. Tu nie chodzi o naruszenie naszej wolności słowa, ale wręcz przeciwnie, uporządkowania, żebyśmy mogli się komunikować.